Ostatnio, kiedy mówiliśmy o pierwszym rozdziale, to mówiliśmy, jakie było tło Apokalipsy, że było to siedem kościołów, objawia się Pan Jezus w swojej mocy, w swojej potędze i na te pytania, jakie mieli tamtejsi chrześcijanie skupieni w tych siedmiu wspólnotach Azji Mniejszej, jakie to były pytania? Że dlaczego Panie pozwala, żeby to się stało? Przecież ja jestem wierny, dlaczego spotyka mnie zło za dobro? Dlaczego nas prześladują? Dlaczego moja rodzina zginęła? I przede wszystkim, czy ty jesteś w tym, czy mnie nie ma? Czy ciebie nie ma? Czy ja coś złego zrobiłem? Czy to cierpienie nasze ma sens? I czy w ogóle cierpienie świata ma sens? Czy jest ono totalnie bez sensu? I mówiliśmy, że Pan Jezus odpowiada trzema prostymi słowami. Mówi, ja jestem, czyli ja jestem z tobą. To, że przechodzisz trudne rzeczy, nie oznacza, że mnie nie ma w twoim życiu. To nie znaczy, że coś złego zrobiłeś i teraz jesteś karany przeze mnie. Ja panuję, czyli ja nie tylko jestem, ale ja panuję. To znaczy, że poprzez, że jeśli będziesz stosował odwrócone wartości, to przyjdzie Królestwo Boże i poprzez twoje zachowanie ja będę mógł panować i pokonam zło w twoim życiu i w życiu ludzi dookoła, a jakby konsumpcja tego nastąpi przy moim powtórnym powrocie, kiedy wrócę jako zwycięski król i zapanuje pokój i cierpienie się skończy. I w końcu mówi, ja rozumiem. I mówiliśmy, że nie ma dobrej odpowiedzi na cierpienie. Niektórzy mówią, dlaczego ja się pomodliłem i nie jestem uzdrowiony. Wiecie, jaka jest odpowiedź? Zastanawialiście się pewnie. Odpowiedzią jest brak odpowiedzi. Prawda jest taka, że my nie wiemy. Możemy tylko powiedzieć, że wiemy jedno, że to nie jest na pewno dlatego, że Bóg nas nie kocha. Dlatego, że On sam na drzewie krzyża rozpostarł swoje ramiona. Jak jedna z modlitw w angielskim takim modlitewniku, którą na pierwszym naszym nabożeństwie mówiliśmy, że Pan Jezus rozciągnął swoje ramiona na krzyżu. I te ramiona, które On rozciągnął, to są te ramiona, którymi On obejmuje cały ten chory świat. On poniósł chorobę świata, którym jest grzech. I dzisiaj przechodzimy dalej i będziemy mówić o kościołach. To jest siedem kościołów. Widzicie, kościoły z drugiego i trzeciego rozdziału objawienia nie oznaczają, jak niektórzy mówią, kościoła na przestrzeni wieków. Niektórzy tak mówią, że o, dzisiaj żyjemy w czasie Laodycei i tak. Widzicie, to nie ma żadnych podstaw w Piśmie Świętym. Bo to by znaczyło, że ten kościół laodycejski, czyli ten nasz kościół, to jest to słowo Boga dla nas. Nie. Całe Boże Słowo jest dla nas. Słowo z wszystkich siedmiu kościołów jest tak samo ważne dla nas dzisiaj, jak było ważne dla wczesnych chrześcijan. I widzicie, tak naprawdę jest to faktyczne przesłanie do tych siedmiu kościołów, które istniały w Azji Mniejszej pod koniec pierwszego wieku. Spójrzcie teraz na mapę. Tak, tutaj widzicie Azja Mniejsza i macie Efes, Smyrna, Pergamon, Tiatyra, Sardes, Filadelfia i Laodyceja. Spójrzmy na drugą mapę. Tutaj jest troszeczkę większe zbliżenie. Spójrzcie, wyspa Patmos. Stąd pisał Jan. Dzisiaj to jest kurort. Wtedy to nie był kurort. Wtedy to naprawdę było ciężka zsyłka, ciężkie więzienie. I mówiliśmy o tym, że bardzo ciekawe jest, że kiedy w tamtych czasach nie było SMS-ów i kiedy była wysyłana wiadomość, to kurier z tym listem, on dokładnie odbył tą drogę. I to nie była tylko droga dla chrześcijan, ale to była po prostu droga, w jaki sposób wędrowały w tamtym czasie wiadomości. Więc widzicie, co jest ciekawe tutaj, że Jezus mówił tak, znam twoje uczynki. My byśmy chcieli, żeby Pan Jezus powiedział, znam twoje serce, znam twoje motywacje. Ale dzisiejsze kazanie będzie dobrym balansem do tego, co Pan Jezus się rozumie. Tak, On się rozumie. Ale on już w drugim rozdziale mówi, ja znam twoje uczynki. Nie twoje serce, nie to, co ty chcesz zrobić, tylko Jezus za każdym razem mówi to, co faktycznie robisz, twoje postępowanie. Gdyby Pan napisał do naszego kościoła list i zacząłby tak, znam twoje uczynki, jaki byłby ciąg dalszy tego listu? To jest dobre pytanie dla nas. Widzicie, z tych siedmiu kościołów dwa zostały pochwalone. To jest Smyrna i Filadelfia. Trzy były zarówno pochwalone, jak i zganione. Efes, Pergam i Tiatyra. A dwa były tylko i wyłącznie zganione. Sardes i Laodyceja. Jeden z takich bardziej znanych komentatorów biblijnych, który był równocześnie archeologiem, pan Ramsey, on bardzo ciekawe spostrzeżenie zauważył, że te kościoły, które zostały pochwalone, Smyrna i Filadelfia, to miasta, w których znajdowały się te kościoły, one przetrwały najdłużej. Taka ciekawostka dla nas tutaj. I nie jesteśmy w stanie, ja kiedyś mam nadzieję zrobić serię tylko i wyłącznie na temat każdego kościoła. To jest fascynujące przesłanie każdego z nich. I wtedy będziemy mogli się zagłębić, kim byli Nikolaici, co było z tą niewiastą Jezabel i tak dalej. Ale niestety w pół godziny nie jesteśmy w stanie poruszyć tego tematu, a już na pewno nie jesteśmy w stanie odnieść tego do naszego życia. Dlatego muszę wszystko pięknie z lotu ptaka zsumować i zsumuję w takim jednym słowie. Spójrzcie, jakbyście zobaczyli na werset 1,9, że ma ktoś 1,9, zanim ja otworzę, co pisał Jan? Już tutaj szukamy, pierwszy list Jana, drugi Jana, Apokalipsa, siup, jest. Ja, Jan, brat wasz, uczestnik w ucisku i w królestwie i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie. I tu zaczyna się ten temat wytrwania, trwania. I gdybyśmy zobaczyli to we wszystkich kościołach, gdybyśmy mieli zsumować, co Bóg mówi do nich, to On mówi do nich jedno słowo. Trwajcie. Wytrwajcie. Zobaczcie na przykład 2,25, tylko dwa przykłady zobaczymy. 2,25. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. 3,11. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Korona w Biblii jest symbolem czego? Zwycięstwa. I zwycięstwo jest też tematem, który się przejawia przez całą Księgę Apokalipsy. I my lubimy, jako byli charyzmatycy, z ruchu wiary to słowo zwycięstwo. Tylko nagle okazuje się, że kiedy patrzymy na tą księgę, nagle okazuje się, że to zwycięstwo, oprócz tego, że nazywa się tak samo, jest czymś zupełnie innym, niż my często się uczyliśmy do tej pory. Dlatego, że zwycięstwo oznacza w świecie i niestety często w Kościele odniesienie spektakularnego sukcesu. Powodzenie, że jesteś na świeczniku. Ale nagle okazuje się, że kiedy do każdego z kościołów jest skierowane słowo, że odniesiesz zwycięstwo, to w przypadku wierzących z Azji Mniejszej oznaczało to coś zupełnie innego. I żeby tego zupełnie nie rozbijać, ja muszę się skupić na jednej rzeczy, że zwycięstwo w ich kontekście, w tych trudnych czasach prześladowań przez cesarza Domicjana, który uważał się za Boga, oznaczało wytrwanie przy Jezusie, wytrwałość. A ta wytrwałość, moi drodzy, ona dotyczy dwóch, można powiedzieć, rzeczy. Może ona dotyczyć wytrwałości w obliczu trudnych sytuacji. Na przykład oni mogli stracić pracę. Na przykład będziemy czytać, jak będą cztery konie Apokalipsy na temat głodu, biedy. To są trudne sytuacje. Ale większość ich problemów nie była spowodowana przez trudne sytuacje, tylko była spowodowana przez trudnych ludzi. Dlatego dzisiejsze kazanie skupimy na tym, że zwycięstwo w życiu wierzących przychodzi przez to, że jesteśmy w stanie trwać we właściwej postawie wobec trudnych ludzi w naszym życiu. I kiedy nasza postawa będzie tu właściwa, to Bóg to nazwie zwycięstwem. I tutaj moglibyśmy wrócić do tego, co pisał święty Paweł, a co było naszą refleksją z dzisiejszego przed nabożeństwem. Nie daj się zwyciężać złu. Widzicie słowo zwycięstwo? Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj. I to słowo wytrwałość, i to wam się nie spodoba, w języku greckim oznacza cierpliwe znoszenie cierpienia. Cierpliwe znoszenie cierpienia. Nawet w starych angielskich Bibliach, w starych tłumaczeniach, to jest słowo long suffering, czyli cierpieć długo. I to nam się nie podoba. Taka mi się przypomina taka anegdotka z Pearl Jam, powiedział, przez wytrwałość ślimak dotarł do Arki. Ale widzicie, jak pomyślicie, że cierpienie jest wpisane w każdą wytrwałość. Na przykład postanawiasz, że będziesz biegać i zrzucisz zbędne kilogramy. I na początku jest wspaniale, ale po 5. okrążeniu zaczynasz cierpieć. Zgadza się? Tak? Zgadza się. Postanawiasz drugą rzecz zrobić, ograniczysz kalorie i ponad 1000 już nic nie będziesz jadł. I zjadłeś te 1000 kalorii, twój organizm woła jeszcze, a ty musisz być wytrwały i co robisz? I cierpisz. Więc widzimy, że w każdy rodzaj wytrwałości jest wpisane cierpienie. Dlatego uważam, że to jest bardzo dobra definicja. Czyli cierpliwe znoszenie cierpienia. Tak, zatem wytrwałość oznacza znoszenie trudnych sytuacji bez poddawania się i popadania w zgorzknienie. Nasza wytrwałość dotyczy zarówno trudnych sytuacji, które nas spotykają, jak i trudnych ludzi, których spotykamy na naszej drodze. I widzicie, wracając do dwóch grup ludzi, z którymi nasi bohaterzy mieli do czynienia. To oczywiście byli poganie. I tutaj w ogóle nie musimy jakby wspominać, bo to jest dla nas oczywiste, ale co mniej jest oczywiste, to byli Żydzi. I można by powiedzieć, dlaczego Żydzi prześladowali w tej, nie, od razu mówię, nie wszyscy Żydzi w każdej sytuacji, ale w tej konkretnej sytuacji, dlaczego Żydzi w Azji Mniejszej prześladowali chrześcijan. Widzicie, chodzi o to, że ich włos również wisiał na włosku. Oni byli, ich los również wisiał na włosku. Oni byli religią monoteistyczną i to była jedyna religia, która była na tyle stara, że została zwolniona z kultu Cezara. Tylko problem polegał na tym, że to, że została zwolniona, to oni bardzo się trudno asymilowali i właściwie 20 lat wcześniej, przed napisaniem Apokalipsy, bo ona powstała pod koniec pierwszego wieku, kiedy święty Jan był już starym człowiekiem i od około 60 lat nie widział Jezusa, było jedno z największych w historii powstań żydowskich w Judei, które zostało krwawo stłumione, więc ich sytuacja 20 lat potem była dosyć cienka. I tu nagle chrześcijanie, którzy wyrośli z judaizmu, bo uważali, że Jezus Chrystus wypełnił Pismo, wielu z nich było Żydami, wielu z nich poganami, nagle są utożsamiani z Żydami, przez nie znających się na niczym pogan. Więc oni oczywiście mówią, nie. My do nich nie należymy w ten sposób. Mało tego, nie tylko mieli tą postawę sceptyczności, ale w pewnych miejscach, jak na przykład Smyrna, przybrało to nawet, że Żydzi potrafili, oczywiście musimy zrozumieć, że oni to robili, żeby obronić w jakiś sposób swoją wspólnotę, to był ich sposób myślenia, potrafili nawet wysyłać swoich oskarżycieli, na przykład już prawie w połowie drugiego wieku, czyli niedługo po napisaniu tego listu Jezusa do chrześcijan w Smyrnie. Biskupem Smyrny wtedy był Polikarp. Polikarp był uczniem świętego Jana. I on został wydany przez żydowskich oskarżycieli i poniósł śmierć męczeńską w połowie drugiego wieku. I w ten sposób widzimy, jak wypełniło się, bardzo, bardzo dzielnie zniósł cierpienie i podczas, kiedy był spalany na stosie, przez cały czas uwielbiał Boga i błogosławił swoim wrogom. I widzicie, ciekawe jest tutaj ten paradoks, dlaczego mówię, że nie zawsze mamy odpowiedź na cierpienie i dlaczego czasem, bo my byśmy chcieli mieć odpowiedź na wszystko. Ale dlaczego jest tak, że do chrześcijan w Smyrnie Bóg powiedział, będziecie cierpieć? I widzimy, że to się stało. A do chrześcijan w Filadelfii powiedział, że ja was wyzwolę z cierpienia. I historia pokazuje, że tak się stało. Dlaczego jest tak, że Kościół modli się gorąco o wyzwolenie świętego Piotra, następuje spektakularny cud i on zostaje uwolniony, łańcuchy opadają, a ten sam Kościół tak samo gorliwie modli się o uwolnienie Jakuba i następuje ścięcie jego głowy? Nie wiem. Po prostu nie wiem. I czasem jest dobrze nie wiedzieć wszystkiego. I trzeba się z tym pogodzić. Nie udaje, że mam odpowiedzi na wszystkie wasze pytania. I nie sądzę, że jakikolwiek człowiek ma. My tylko wiemy jedno, że my musimy w każdej sytuacji, czy doznajemy uwolnienia, czy musimy long suffering, czyli cierpieć długo, My musimy mieć właściwą postawę. A najtrudniej jest nam wtedy, kiedy to nie los, tylko inni ludzie są winni naszemu cierpieniu. I o tym chcę dzisiaj powiedzieć, dlatego że każdy z nas ma takich pogan w cudzysłowie i takich Żydów w cudzysłowie. Czy ludzie, którzy, od których moglibyśmy spodziewać się cierpienia względem nas oraz ludzi, że doznajemy szoku, że są powodem naszego, twojego cierpienia w życiu. I widzicie, są tacy ludzie, którzy właśnie nas prześladują aktywnie. W tej chwili nie mówię o sytuacji kościelnej, nie mówię, każdy do swojego życia musi to odnieść, tak? Tacy, którzy po prostu są neutralni, albo tacy, którzy w jakiś sposób skrzywdzili cię. I nie masz dzisiaj z nimi jakby żadnych relacji. I widzicie, tutaj Bóg mówi, zwyciężaj. Zwyciężaj, czyli zło dobrem zwyciężaj. Czyli jeśli w tej sytuacji trudnej, zwycięstwo polega, widzisz, na tym, że w wytrwały sposób, niejednokrotnie, ale w wytrwały sposób musisz odpłacać dobrem za zło. I wtedy zwyciężysz. Jeśli natomiast odpłacamy tak, jak względem nas postąpiono, to Jezus mówi, przegrałeś. I to nie jest tylko teoria piękna, to nie jest filozoficzne stwierdzenie. Ja wam chciałem pokazać, że ta przegrana, ona może być przegrana w twoim życiu. Spójrzcie, wyrządza to krzywdę tobie. Bo na przykład, wyobraź sobie, że ktoś z was, jesteś młodym człowiekiem i został na przykład oszukany przez kobietę. Wydawało ci się, że będzie piękny związek i nagle jest koniec tego związku. I nie przyszedłeś, nie zwyciężyłeś tego zła dobrem. Nie udało ci się przebaczyć. Coś z tym zetknąłeś żyć to. Wiesz, że to wyrządzi zło twoim przyszłym relacjom? Tobie i osobie innej. Dlaczego? Dlatego, że będziesz, jeśli zostałeś w jakiś sposób zdradzony, oszukany i nie odpłaciłeś dobrem za zło i nie mogłeś prowadzić królestwa odwróconych wartości, to Bóg nie mógł uzdrowić twojego serca wtedy. I co się wtedy dzieje? I tą podejrzliwość, i tą chorą zazdrość przekazujesz dalej na kolejne swoje związki, na Bogu ducha winne kobiety później. No i drugie, co się wtedy oczywiście dzieje? Gdzieś następuje w tobie blokada i nie dopuszczasz i nie ma szansy ta koinonia, ta przyjaźń, która jest podstawą każdego związku i każdej relacji, bo ty już się boisz być zraniony. Więc widzisz, że ta przegrana, ona ma wymierne później skutki w twoim i w moim życiu. Ale również ta przegrana, kiedy odpłacasz złem za zło, bo tak się tej osobie należy, bo ty chcesz jej czegoś nauczyć, zwróć uwagę, że jest również, wyrządza krzywdę tej osobie. Dlatego, że ta osoba co wtedy robi? Udowodniłeś właśnie, że miała rację tak cię traktując. Widzicie to? Odpłacasz złem za zło, bo jej się tak należy, rewanż, i ta osoba jeszcze ci odpłaca pięknym za nadobne. I mówi, miałam rację tak względem niego postępując. Dokładnie okazał się taką świnią, bo mi odpłacił, to ja teraz jemu będę odpłacać. I zamykasz drogę do działania Boga w życiu tej osoby. Więc stajesz się częścią problemu, a nie częścią rozwiązania. I w tym momencie to królestwo szatana się przez ciebie rozwija, a nie królestwo Boga. Królestwo tego świata, a nie królestwo Boże, które jest królestwem odwróconych wartości. Jakim to jest świadectwem dla osób, które są wokół i patrzą na nas? Co pomyślą o tobie, jako osobie, która chodzi do jakiegoś kościoła, który nie jest kościołem katolickim, która wiele razy mówiła, wiecie, oczywiście najlepszą do tego platformą, żeby odpłacać pięknym za nadobne, jest oczywiście Facebook. Ale już nie będziemy rozwijać tego tematu. Słuchajcie, okej. Więc słuchajcie, są trzy sposoby zwyciężania zła dobrem w trudnych relacjach. Podsumujmy, chodzi o to, że mamy zwyciężać, tak? Zwycięstwo najczęściej nie jest tym, czym byśmy się spodziewali i czym my byśmy chcieli, żeby ono było. Te trzy sposoby, moi drodzy, to jest tak. Po pierwsze przebaczenie, po drugie modlitwa, po trzecie konfrontacja. Możemy to przeczytać? Po pierwsze, po drugie, po trzecie konfrontacja. Wspaniale. Słuchajcie, nie mamy czasu, żeby omówić pierwsze dwa, ale kiedyś do tego wrócimy. Natomiast chciałbym dotknąć tego trzeciego punktu, bo on jest najtrudniejszy dla wielu z nas. Widzicie, każdy z nas albo konfrontuje bez miłosierdzia, bo chcemy się nagrodzić tym, jak mu dopieczemy, i wspaniały komentarz na Facebooku tej osobie napiszesz, albo powiesz, co myślisz, bo chcesz jej dopiec, bo chcesz postawić na swoim, tak? Po co? Żeby ukarać tą osobę, żeby widzieć, jak nasi krzywdziciele cierpią. Albo zamykasz się w sobie, zupełnie się izolujesz od tej osoby, ale w sercu uprawiasz takie voodoo. Wiesz, co to jest voodoo? To jest taka laleczka i wkładasz w nią szpileczki. I jak wkładasz te szpileczki w tą laleczkę, to wtedy masz nadzieję, że tej osobie też te życie przyniesie te szpile. Więc oczywiście w swoim sercu, kiedy widzisz, że ta osoba czy jakiś biznes rozwija, czy ma nową relację, czy cokolwiek, to w sercu trzeba skręcać i chcesz takie szpile, żeby tylko jej nie wyszło. Żeby tylko jej nie wyszło. Żeby tylko jej się powiodło. Właściwie tylko wam powiem, że cały 70. chyba trzeci psalm jest o tym, jak ta postawa prawie zniszczyła Asafa, jednego z liderów uwielbienia. Właśnie ta postawa, którą ja nazywam takim duchowym, takim chrześcijańskim wudu. W sercu wbijanie szpileczek. Więc widzicie, choć na zewnątrz nie konfrontujemy, jednak w sercu chcemy, bo oni cierpieli, by im się źle powodziło, by zostali ukarani przez los za to, jacy są. Ale widzicie, postawa ucieczki wyrządza wielką szkodę, ponieważ nie dajemy szansy na dostrzeżenie tej postawy u tej osoby i nie ma szansy wtedy w miłości wprowadzić Bożego Królestwa. Ale przecież powiesz, ale to i tak nie zadziała. Słuchaj, nie mów, że nie zadziała to. Dlatego, że większość konfrontacji naprawdę nie są to konfrontacje przeprowadzane w duchu miłości i przebaczenia, tylko one są z chęci dopieczenia, dlatego się źle kończą. Więc my nie jesteśmy odpowiedzialni za koniec tej konfrontacji, ale jesteśmy odpowiedzialni, serce przemienione przez Ewangelię, bo kluczem w tym wszystkim, moi drodzy, jest to, żebyśmy my byli przemienieni przez Ewangelię. To jest to, że ty ze względu na dobro tej osoby mówisz jej prawdę w miłości. Jeśli jest to zbyt trudne, żeby powiedzieć to, to chociaż napisz list, chociaż wyślij maila, ale przemyśl go, módl się nad nim i módl się o tą osobę. Nawet jeśli na początku twojej modlitwy są: Boże, otwórz oczy temu idiocie. Już jest jakiś początek, tak? Za jakiś czas Bóg pozna, czy czas ten idiota w twoim słownictwie zmieni się na coś innego. Ale wiesz co, jak masz zacząć, zacznij chociaż tak. Zacznij w miejscu, gdzie jesteś. Okej, słuchajcie. Widzicie? Więc za każdym razem, gdy odpłacasz złem za zło, zło zwycięża i staje się mocniejsze, a ty stajesz się częścią problemów tego świata, a nie rozwiązaniem, którego finał skończy się, kiedy powróci król. Jak mówiliśmy, i nastąpi odnowienie oblicza ziemi, wszystkie problemy się skończą. I widzicie te odwrócone wartości. W powieści Władca Pierścieni głównym motywem jest oczywiście pierścień, tak. Ale ktokolwiek go nosi, będzie rządził, będzie zwycięzcą, będzie rządził światem. Ten pierścień został wykuty przez władcę zła. Tylko widzisz, jeśli użyjesz pierścienia mocy przeciwko władcy zła, to pozornie z nim wygrasz, ale sam staniesz się władcą zła. I na koniec powieści okazuje się, że jedyna droga do pokonania władcy zła wiedzie nie poprzez moc i władzę, albo przez słabość i ofiarę. Czy wiecie, z kim w Polsce kojarzy się tekst Złodobrem zwyciężaj? Z jaką osobą? Tak, ksiądz Jerzy Popiełuszko. Widzicie, może wielu z nas tego nie pamięta, ale to jest wielka postać. I chciałem przeczytać wam fragment artykułu o nim, żebyście mogli zrozumieć, że ludzie, że nie trzeba być metodystą, można być katolikiem, można być ewangelikiem, ale trzeba być chrześcijaninem, którego serce jest przemieniane przez Ewangelię. I to jest największy cud. Zło dobrem zwyciężyć. Czytam, cytuję. Ludzie uciśnieni przez komunistyczną władzę pod wpływem nauczania księdza Popiełuszki przestawali narzekać i złorzeczyć i zaczynali się modlić. Także wtedy, gdy ksiądz prosił Boga, cytuję, Twojej uzdrawiającej mocy powierzamy wszystkie ludzkie serca. Chcemy wszystkim naszym winowajcom przebaczyć, jak Ty przebaczasz nam nasze winy. Ksiądz Jerzy nie tylko głosił dewizę zło dobrem zwyciężę, ale realizował ją w swoim życiu. I to niekiedy ku zdziwieniu swoich najbliższych, jak choćby w Wigilię podczas stanu wojennego, kiedy to wyszedł z plebanii i obszedł posterunki wojskowe na Żoliborzu. Rozdawał żołnierzom opłatki. A w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia poprosił ludzi z Ambony, żeby przynieśli żołnierzom gorący barszcz czy bulion na rozgrzewkę. Innym razem powiedział do grupy przyjaciół, wskazując jeden z samochodów milicyjnych. Słuchajcie, ci chłopcy siedzą tam i marzną już od paru godzin. Znaleźliście im trochę kawy na rozgrzewkę. Zapadło milczenie. Nikt się nie ruszył z miejsca. Wszyscy myśleli, że ksiądz Jerzy żartuje. W końcu wysłał jednego z kolegów wraz z ministrantem, by poczęstowali ich kawą. Żołnierze płakali ze szczęścia. Uczył jednak, że przebaczenie nie oznacza, że człowiek nie może domagać się swoich praw i sprawiedliwości. Nie oznacza również, że człowiek nie może stawiać oporu nieprawości. Trzeba być jedynie wolnym od nienawiści. Mówił, cytuję, powinniśmy wszyscy troszczyć się o to, żeby przywracając szacunek dla sprawiedliwości, nie było w naszym sercu miejsca dla zemsty czy żądzy odwetu. Nie daj się zwyciężać złu, lecz zło dobrem zwyciężaj, mówił. Jakby testament i kwintesencję całego nauczania stanowią jego ostatnie publicznie wygłoszone słowa, które powiedział w dniu porwania na bydgoskich Wyżynach. Cytuję, módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, od zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy. Postać Popiełuszki stała się znana na cały świat. Amerykański pisarz i aktywista walki o wolność George Weigel podsumował postawę Popiełuszki takimi słowami. Cytuję, Popiełuszko opowiadał się zarówno z rezygnacją z użycia siły, jak i za oporem. Opór był moralnym obowiązkiem w obliczu siły, a wyrzeczenie się przemocy było chrześcijańską drogą sprzeciwu. Został zabity przez funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Zewnętrznych 19 października 1984 roku. Choć pozornie przegrał, w rzeczywistości zwyciężył, bo był częścią, postanowił być częścią rozwiązania problemu tego świata, a nie problemu. I kochani, zwycięstwo przez okazywanie wytrwałości chrześcijańskiej w obliczu ludzi, którzy nas krzywdzą, jak na pewno zauważyliście, że jest bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe, bo albo nie chcemy konfrontować i się chowamy, uprawiając wódu i wbijając szpilki, albo tak chcemy skonfrontować, żeby dobiec tej osobie. A Bóg mówi, mów prawdę w miłości. Stawiaj opór. Sprzeciwiaj się złu, ale rób to mając dobro tej osoby. Jak możemy być przemienieni przez to? Co może zmienić nasze serce? Widzicie, jest jeszcze jedna osoba, która oddała swoje życie w imię dewizy zło dobrem zwyciężaj. Stało się to 2000 lat temu, kiedy Pan Jezus wisiał na krzyżu. To wiecie, On pokazał, co to znaczy zwycięstwo. I ludzie mówili, stąd z krzyża, ratuj samego siebie. On tego nie zrobił, ale wytrwał. Wytrwał, zwyciężając dla ciebie i dla mnie. I kiedy rozważamy Jego, który wytrwał dla ciebie i dla mnie, to nagle okazuje się, że on wytrwał również dla tych, którzy wyrządzili zło przeciwko tobie i jemu. Okazuje się, że my wszyscy jesteśmy pod kreską. I cały problem polega na tym, że my się czujemy lepsi od tych, którzy nas prześladują. Ale kiedy spojrzysz na krzyż, to zobaczymy, że wszyscy jesteśmy równi u stóp krzyża. I tylko wtedy możemy być przemienieni przez Jego łaskę. I tylko wtedy Jego krzyż, łaska płynąca z krzyża, moc Ewangelii, zmieni twoje serce. I patrząc na Niego, On da ci siłę, żebyś okazywał prawdziwe zwycięstwo. I zwyciężał zło. Dobra.